Pierwszy list do Tesaloniczan, pierwszy rozdział od 5 do 10, ale przeczytam od 1, tak żeby był kontekst. Paweł i Sylwan i Tymoteusz do zboru Tesaloniczan w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie, łaska wam i pokój. Dziękujemy Bogu zawsze za was wszystkich, wspominając was w modlitwach naszych nieustannie. Mając w pamięci dzieło wiary waszej i trud miłości i wytrwałość w nadziei pokładanej w Panu naszym Jezusie Chrystusie przed Bogiem i Ojcem naszym, wiedząc, bracia, umiłowani przez Boga, że zostaliście wybrani. Gdyż Ewangelia zwiastowana wam przez nas doszła was nie tylko w słowie, lecz także w mocy i w Duchu Świętym i z wielką siłą przekonania. Ponieważ wiecie, jak występowaliśmy między wami przez wzgląd na was. I wy staliście się naśladowcami naszymi w Panu i przyjęliście słowo z wielkim uciśnieniu, z radością Ducha Świętego. Tak iż staliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i w Achaii. Od was bowiem rozeszło się słowo pańskie nie tylko w Macedonii i w Achaii, ale też wiara wasza w Boga rozkrzewiła się na każdym miejscu, tak iż nie mamy potrzeby o tym mówić. Bo oni sami opowiadają o nas, jakiego to u was doznaliśmy przyjęcia i jak nawróciliście się od bałwanów do Boga, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwać Syna Jego z niebios, którego wzbudził z martwych, Jezusa, który nas ocalił przed nadchodzącym gniewem Bożym. Panie, wprowadź nas w Twoje słowo, abyśmy z tego miejsca wyszli posileni. Nie ładujemy baterii wprawdzie tutaj w czasie tego nabożeństwa, chociaż wzmacniamy się i w duchu, i w umyśle. I dziękujemy Ci za to, że dałeś nam łaskę, że możemy być w tym miejscu. Tobie chwała, Bogu Wszechmogącemu. Rozjaśnij nam to słowo. Amen. Apostoł Paweł, podróżnik, misjonarz, apostoł, powołany przez Chrystusa, pamiętacie, dramatyczna droga do Damaszku, człowiek, który był prześladowcą, staje się ewangelistą, nauczycielem, naśladowcą, misjonarzem, takim człowiekiem, który przemierza wzdłuż i wszerz i opowiada Ewangelię o tym, którego spotkał, który go przeprogramował na sługę Boga żywego. Tego, którego prześladował. Bardzo znamienne słowa, ja to czytałem już tutaj. Zobaczcie, Kościół, my dzisiaj Kościół w Giżycku, jaką mamy wartość w oczach Bożych, w oczach Chrystusa. Właśnie tam na drodze do Damaszku, kiedy spotyka go tego Szawła, prześladowcę Kościoła, ten głos, który go spotyka, tak przemówił do niego, aż spadł z tego wierzchowca i mówi: kim jesteś, Panie? Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. A gdzie on jechał? Prześladować Kościół, prześladować wierzących. Miał papiery na to, żeby właśnie mieć prawo lokalnie do tego, żeby wyprowadzać wierzących, którzy naśladowali Chrystusa. Staje się naśladowcą Chrystusa, naśladowcą drogi pańskiej. Spotkał tego, którego prześladował i ten, którego prześladował, mówię o Kościele, który prześladował, przemienił jego życie. Także stał się też człowiekiem, który zakładał wspólnoty, szczególnie wśród pogan. W tych miejscach, w miastach greckich, w rzymskich, w tych różnych prowincjach właśnie zwiastował Ewangelię i tutaj mamy taki przykład. Tesalonika. Portowe miasto, miasto rozwoju, lata 50. Widzimy po Chrystusie, widzimy Pawła wraz ze swoimi współpracownikami, tutaj wymienia Sylasa, Sylwana i Tymoteusza, którzy udają się z nim właśnie do Tesaloniczan, rok 50. Apostoł Paweł tam się udaje i spędza tam 3 miesiące. I w ciągu 3 miesięcy zawiązuje się pierwsza wspólnota chrześcijańska. Na marginesie dodam, że list ten jest zaliczany przez biblistów do najstarszych listów Nowego Testamentu. czyli taki no, dość świeży, bo 50 lat minęło od czasu, kiedy właśnie Tesalonika i apostoł Paweł zwiastuje Ewangelię, lata 50. Oczywiście długo nie mógł tam zabawić w Tesalonice, dlatego że kiedy głosisz Ewangelię, zawsze ma to swoje słodkie i gorzkie i kwaśne konsekwencje. Czyli ci poganie, którzy, bo czytamy w naszym fragmencie, zaraz do tego dojdziemy, poganie, którzy słuchali Ewangelię, i Żydzi również, bo była tam synagoga, a więc był taki miks, który stanowił tę wspólnotę, reagowali różnie. Tak jak powiedziałem wcześniej, ludzie mają emocje. Jak im się coś podoba, to brawo, brawo. Jak im się coś nie podoba, to te same ręce w pięści się zaciskają. I tak było w przypadku, kiedy apostoł Paweł tam w roku 50 przebywa w Tesalonice. Zwiastował Ewangelię i zawsze są te dwa sposoby, kiedy zawsze są te dwie reakcje. Zwiastował Ewangelię i jedni przyjmowali, tak jak tutaj mówi, Ewangelia zwiastowana przez nas doszła do was, nie tylko w słowie, ale także w mocy, w Duchu Świętym, z wielką siłą przekonania. I wy staliście się, w wierszu 6 mówi, naśladowcami naszymi w Panu i przyjęliście słowo w wielkim uciśnieniu i z radością Ducha Świętego. W wielkim uciśnieniu i z radością Ducha Świętego. Taki kontrast. Więc byli ludzie, którzy przyjęli słowo, ale byli ludzie, którzy słowa nie przyjmowały. Bardzo często Ewangelia dzieli, nawet rodziny. Mąż słucha i żona słucha. I żona, no, żeby podnieść kobiety, żona przyjmuje Ewangelię, a mąż siedzi i debatuje. A może być odwrotnie. Na jednym nabożeństwie, w czasie tego samego przedsięwzięcia, ludzie różnie reagują. Głoszona jest Ewangelia, ludzie zapraszani są do zawierzenia swojego życia Chrystusowi. Jedni to robią, inni siedzą, wystraszeni. Takie zawsze były reakcje ludzi. Albo za, albo przeciw. Problem polega na tym, że nie ma neutralnej pozycji względem Boga, jakby niektórzy chcieli. Nie ma neutralnej. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. Wiecie co? W życiu wypowiadamy rzeczy, które chcemy wypowiedzieć, i one o czymś świadczą. Ale te, których nie wypowiadamy, też o czymś świadczą. Czasem głośniej, niż nam się wydaje. Pomijamy rzeczy, ponieważ mamy, one wynikają z naszych przekonań, z naszego doświadczenia, albo mówią o strachu, który jest w nas. Niektórzy z was doświadczyli, kiedy głoszona była Ewangelia, tego, jak ludzie zareagowali, albo jak zareagowała twoja matka, babcia, ci najbliżsi, albo wasze dzieci, albo wasz mąż czy żona. Bój się Boga, co ludzie powiedzą. Już cicho bądź. Już cicho bądź. Już nie mów o tym. No po co to? No już poszedłeś tam do tej wiary, to już tam chodź, ale cicho bądź. Niektórzy z was tego doświadczyli. Moja żona, kiedy byliśmy przed ślubem niedługo, została pozbawiona domu rodzicielskiego. Mieszkała u kogoś innego, do ślubu szła z innego domu. I chwilę przed ślubem rodzice zorientowali się, że to takie wielkie faux pas, to może pójdziesz z domu, wiecie, taką zrobimy, taką świecę dymną puścimy, tak? Pokażemy ludziom, no bo co ludzie powiedzą, no to właśnie pokażemy ludziom, że nic się nie stało. Stało się. Prześladowania, odrzucenie. Ale później, po czasie, kiedy ludzie patrzą na twoje życie, na twój charakter, patrzą, że nie taki głupi, że nie stracił tego rozumu, że nie dał się sprzedać, że nie zapomniał, jak się nazywa, że jest człowiekiem, któremu warto powierzyć sekret, że jest człowiekiem, któremu warto powiedzieć, pomódź się i przeczytaj coś z tej twojej książeczki, tak jak do mnie w pracy mówili, kiedy pracowałem, tak palcem pokazują na nas, kiedy nawracamy się. Ja wiem, że mówimy o Tesaloniczanach i zaraz do nich wrócimy, ale od razu przeszedłem do tej rzeczywistości, żebyśmy lepiej ich rozumieli. I kiedy pracowałem z nimi, wy pracujecie albo studiujecie, jesteście w różnych miejscach, chodzicie do różnych miejsc i ludzie was rozpoznają. I niektórzy, wiedząc, że wy jesteście chrześcijanami, jeszcze ewangelicznie wierzącymi chrześcijanami, że Biblia, Pismo Święte ma dla was znaczenie, albo w sposób widoczny, albo w sposób niewidoczny, albo przez pewne gesty, albo uśmiechy, albo przymrużenie oka, pokazują, że nie należycie do nich, że jesteście jakimiś ludźmi, którzy są z nimi, ale nie są z nimi. Ja pamiętam, jak na mnie palcem pokazywali, pamiętam, jak się uśmiechali, pamiętam, jak szli na fajkę w czasie przerwy w pracy, a ja brałem te swoje psalmy i czytałem z tej mojej książeczki i widziałem te uśmiechy, ale co mnie to obchodzi? Oni reagują w normie, czyli no tak myślą, ani się gniewać nawet nie szło na nich. Po prostu przyjmowałem, że jest taka rzeczywistość. Nie muszą mnie rozumieć, jak się nawracam. Ale moje życie musi mówić wyraźnie, musi w tym sensie, powinno mówić, jeśli jest życiem, które spotkało Chrystusa, przetworzonym przez Niego, jeśli rozwijam się, jestem w procesie uświęcenia od dnia nawrócenia, czyli upodobnienia się do Chrystusa, to życie musi mieć przeobrażenie, które jest z nieba. To życie musi mieć przemieniony smak, to życie musi mieć przemienione nawyki, to życie musi mieć przemienione słowa, to życie musi mieć przemienione oko i ucho i zachowanie. Sumując, to życie przemienia charakter. Boże życie w nas. I jeśli to się nie dzieje, to ja bym się bał na Twoim miejscu. To znaczy, że gdzieś się minęliśmy, albo robimy kolejną sztampę religijną i dostosowujemy się do pewnych zachowań pobożnościowych i religijnych. Natomiast wychodząc z tego miejsca, idziemy do rzeczywistości i widzimy, że to życie nie przemieniło się. I zawsze są, ja to powtarzam dzisiaj, nie będę klękał, to powtarzam wielokrotnie, zawsze są dwa sposoby, żeby to życie zakotwiczyć w Chrystusie. To są twoje dwa kolana. Klękasz i wyznajesz, że potrzebujesz Chrystusa, potrzebujesz przemiany, że nie widzisz, jak ciebie zmienił, że znowuż cię krew zalewa, kiedy widzisz to i tamto i reagujesz i wypowiadasz słowa i zachowujesz się w ten i w ten sposób. Panie, przez Ducha Świętego przykryj tę moją naturę. Duchu Święty, zgaś te ogniste strzały złego. Chcę tego owocu Ducha Świętego, miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie, samokontrola. Tego chcę i biorę cały zestaw. I to jest Twoje zadanie. Ja mogę Ci mówić o tym, moralizować, ale Ty musisz to rozliczyć. Ty musisz zdjąć te swoje kolana i przyjąć Boży dar od Ducha Świętego jako owoc Ducha Świętego. I jak pięknie Pan przyszlifowuje nas, jak pięknie przemienia. Jest to proces czasem bolesny. Czasem bolesny. I upodabnia nas do siebie. Znam takich ludzi i świadectwa słyszę. Nawet zainteresowani nie bardzo wiedzieli, że Pan dokonał takiej operacji przemiany w nich, że dopiero inni im o tym powiedzieli. Pamiętasz Ania Irenę z Kościoła Wełku, która pracowała w stanie wojennym w sklepie z butami, a wiecie, jak to w sklepie z butami, to nieważne, jakie buty, ale że są. I kolejka się formowała i nerwowość była wielka. I ona, zanim się nawróciła, to używała niecenzuralnych słów. To tak, jak niektórzy mówią, no trzeba powiedzieć do słuchu. Bach. Czy to jest do słuchu? No ale tak się mówi. I ona również takich słów używała. I kiedy Chrystus spotkała Chrystusa, zawierzyła Jemu swoje życie, spotkała w sensie, ktoś głosił jej słowo i ona to słowo przyjęła. Duch Święty potwierdził to słowo w niej, zakotwiczyło, zadomowiło się, zakorzeniło i zaczęła wydawać owoce zewnętrzne w zachowaniu, w charakterze. No i w tym sklepie koleżanka do niej mówi po 2 tygodniach pracy od czasu, kiedy się nawróciła: Irena, a co się z tobą stało? A co ty masz na myśli? A Irena była taka zadziorna trochę. A co ty masz na myśli? Mówi, ty nie przeklinasz. A ona mówi, i sobie uświadomiłam, że Pan Bóg przeprogramował mój sposób mówienia. Nie, przeprogramował moją głowę. przeprogramował moje serce. I ona była nawet, bo do tej pory to tak, od pierwszego, od nowego roku, dla ojca, dla matki, i człowiek tak sobie postanawia, że już nie będzie, że to, i bach, przegrywa na tym. Duch Święty jak przemieni w tobie, to na stałe, nie na okres próbny. Bóg nie bierze dzieci na okres próbny. Bóg bierze dzieci, Bóg rodzi dzieci na wieczność. I przemienia nas tak, żebyśmy byli podobni do obrazu tego, któremu zawierzyliśmy, do obrazu Chrystusa. Pamiętacie, w Dziejach Apostolskich wierzących nazwali po raz pierwszy naśladowców Drogi Pańskiej? Chrześcijanami. Dlaczego oni ich nazwali? Bo chodzili i mówili, jak Boga kocham, jestem wierzący? Dlaczego oni ich nazwali? Bo religijne jakieś gesty pobożnościowe robi, ponieważ ich życie świadczyło o tym, że coś się w ich życiu zmieniło. A ich życie świadczyło o tym, zaczęli gadać w ten sposób, zaczęli myśleć w ten sposób, zaczęli żyć w ten sposób, jak żył ich mistrz Jezus Chrystus, który był głoszony, o którym się mówiło. Ludzie nas rozpoznają bez słowotoku. Ludzie nas rozpoznają i słowa tylko potwierdzają to, co widzą. Wiecie, co w tym świecie, w którym my żyjemy, co dzisiaj ludzie chcą widzieć? Jakichś protestantów, baptystów, katolików, prawosławnych, innych. Ludzie chcą widzieć, że ta Ewangelia ma sens dla mojego życia współczesnego człowieka, młodego mężczyzny, młodej kobiety, dla seniora, starszej kobiety i starszego mężczyzny i dla dziecka, że to słowo da się żyć przez każdą grupę wiekową, z pokolenia, to chcą widzieć. A gdzie oni to zobaczą? A gdzie oni to zobaczą? Na filmach amerykańskich, albo rosyjskich, albo z Korei Północnej, gdzie chrześcijanie są prześladowani, albo z krajów arabskich. Oni chcą to zobaczyć tutaj, w tym mieście. Oni chcą zobaczyć to w naszych domach, w naszych warsztatach pracy, na naszych uczelniach. Oni chcą zobaczyć tych ludzi, których Bóg smak przemienił. Oni chcą zobaczyć tych ludzi, w których oku jest iskra, kiedy mówią o Chrystusie. Oczywiście nie są namolni i zachęcam was, żebyście nikogo nie pchali do Chrystusa, dlatego że później będziecie go ciągnąć. Niech Duch Święty wykona w nim dzieło, a my się cieszmy i bądźmy tym, który zachęca przez postawę, przez sposób mówienia, przez zachowanie, tak żeby ludzie widzieli, że warto. A dlaczego warto? Apostoł Paweł patrzył na tych wierzących w Tesalonice jako na chrześcijan, na których może patrzeć z wdzięcznością i z radością. Patrząc, widział ludzi, którzy zasługiwali na to, żeby nazywać się chrześcijanami. Jeśli powołalibyśmy się na jakiś przykład wierzącego ze Starego i Nowego Testamentu, to kto to był? No pewnie Abraham, ojciec wiary wszystkich wierzących. Człowiek, z którego wyszło wiele narodów. Spełniło się proroctwo, słuchajcie. I to sięgnęło nas, Giżycko, tutaj, Polskę. Dlatego, że Abraham, z ciebie wyjdzie wiele narodów. To się stało, obietnica się wypełniła. My jesteśmy tymi spadkobiercami słowa, gdzie Bóg przez Ducha Świętego złożył również depozyt Ewangelii. Tutaj w Polsce i tutaj w Giżycku. Więc może to byłby Abraham, a może apostoł Paweł, właśnie autor listu do Tesaloniczan. A może przytoczylibyśmy cały 11 rozdział listu do Hebrajczyków, który mówi o bohaterach wiary. I teraz do tego trochę wróciłem do Tesaloniczan. A gdyby ktoś poprosił o wskazanie przykładu współczesnego wierzącego, kogo można byłoby wskazać? To trudniejsze, bo żyją. Czy sądzisz, że ktoś wskazałby ciebie? I tu się włącza taki stereotyp. No wszyscy jesteśmy niedoskonali, nam nie dostaje, my tutaj tym łez padole. Przestańmy tak myśleć. Dzieci Boże. Tak. Gdyby potrzeba było jakiegoś przykładu współczesnego, oto jestem. z moimi brakami, ale z pełnią, którą mam w Chrystusie. Z mocy Ducha Świętego to słowo, pamiętacie, gdyż Ewangelia wam była zwiastowana i doszła do was nie tylko w słowie, ale także w mocy i w Duchu Świętym. To słowo, które my czytamy, to słowo, które rozważamy, to słowo manifestuje się w mocy i w Duchu Świętym. Ewangelia, ziarno, to ziarno jest porównywane do ziarna. To Ewangelia, która wpada do naszego życia, ma potencjał życia w sobie. I jeśli przyjmujemy tę Ewangelię, pamiętacie cztery gleby, nauka Pana Jezusa, jest wiele wątków, mógłbym na każdym kazanie mówić, są cztery rodzaje gleby, ale jest jedna dobra, ta ostatnia, która wydaje plon, wielki plon, bo ziarno wpadło i ziarno zaczęło rosnąć. A jak zaczęło rosnąć, to zaczęło pomnażać się. Życie zamanifestowało się przez to, że ziarno słowa wpadło do życia Tesaloniczan. Życie Chrystusowe zamanifestowało się. Życie Chrystusa manifestuje się w Giżycku i w Gorzewie i w okolicach i w naszym regionie, kiedy chrześcijanie przyjmują słowo. Nie tylko literę, ale w mocy Ducha Świętego Pan ożywia je w nas. I zmienia się smak, zmieniają się nawyki, zmieniają się klawisze na komputerze i już nie klikami tego świństwa, do którego nas ciągnie, bo ono jest za darmo, z domu nie trzeba wychodzić i nikt nie widział. Ale Bóg widział, ale sumienie moje widziało, ale źle się z tym czuję i Pan przemienia to. Pan powoduje, że ręka by chciała, w głowie by jeszcze jest ten nawyk, ale Pan przemienia. Pan przemienia to, oczyszcza nas. Jeśli tego nie ukrywamy przed Nim. Najgorzej jest z chłopami, z mężczyznami. My jesteśmy typy, które nie przyznają się do słabości. O, jak tam, co u ciebie, bracie, jak tam tego? No dobrze. Ale widać, że niedobrze. A to może byś jakiejś pomocy potrzebował tego, a poradzę sobie. A widać, że nie radzi. Bracia, siostry też, szukajmy ludzi, Bożych ludzi, którzy będą z nami współmaszerować. Myślicie, że jesteście wyjątkowi w tym sensie, że tylko wam się przytrafia słabość? Że jakaś pokusa idzie do ciebie niezależnie od wieku. Bóg z nami nie skończył, niezależnie od wieku. I nie możesz powiedzieć, taki już jestem. Taki już jesteś. Ale zawierzyłeś temu, który jest taki, jaki jest. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Mów te rzeczy, które są Boże, a nie które są diabelskie, które szatan, diabeł nam podpowiada, żeby nas zneutralizować, żebyśmy się przyzwyczaili. Takie życie, takie czasy, taki los, taki mam charakter. No to kładź się do skrzynki i odjeżdżaj. Jeżeli już nic do zmiany nie ma, po co żyjesz? Jeżeli jesteśmy chrześcijanami, jesteśmy ludźmi, którzy mają wnosić nadzieję w życie ludzi, którzy otaczają nas. Wskazywać na Chrystusa w sposób dramatyczny, szczególnie w tych czasach, które są dramatyczne. Czasach, w których wszystko jest względne, w którym wszystko jest nieokreślone, w którym to, co jest było wczoraj niegodne, dzisiaj stało się wygodne i akceptowalne. I dzisiaj człowiek przegłosuje coś i myśli, że to on odkrył wolność dla siebie i on uwolnił siebie do jakichś zachowań. Dobrze, nawet się zgodzę z tym. Pytanie, a kto za to zapłaci, za twoją wolność? To kto za to zapłaci? za Twoją wolność, za Twoją dobrą zabawę. Wiesz, kto zapłaci? Ty sam zapłacisz, Twoi najbliżsi zapłacą, społeczeństwo zapłaci za Twoją wolność, za Twoją frywolność, za Twoją bezbożność, za Twoją nieprawość. Zapłacą inni ludzie, dlatego że nie jesteś samotną wyspą. Jeśli robimy rzeczy Boże, jest błogosławieństwo, jest prawość. Jeśli robimy rzeczy nieboże, jest nieprawość i nie ma błogosławieństwa, jest przekleństwo. I jest taka zasada. To tak jakbyśmy chcieli usiąść tutaj i krzesełka w kółko ułożyć i przegłosować prawo grawitacji. Przepraszam za prosty przykład. Ale tego się nie da zrobić. Prawo jest prawo. Prawa Boże są prawa Boże. Nie po to, żeby zepsuć nam zabawę, ale po to, żeby nas uruchomić do ludzi, którzy nie mają nadziei w tym świecie. I tacy byli Tesaloniczanie. Apostoł Paweł mówi, że Tesaloniczanie byli przykładem i to pierwszej klasy tego, co znaczy wierzyć w Boga. To byli ludzie, o których czytamy, po pierwsze, przyjęli słowo. Słuchali, przyjęli. Dotarła do nich Ewangelia przez usługiwanie apostoła Pawła i jego współpracowników. Co to implikuje? Bóg zawsze posyła ludzi. Czasem daje widzenia, czasem daje sny, czasem daje jakieś słowo, daje znaki, ale Bóg najczęściej posyła ludzi. I tutaj siedzicie, starsi, młodsi w wierze. Ktoś był cierpliwy w twoim życiu. Wiesz? Ktoś te twoje krzywe spojrzenia, wytykanie palcem, uśmieszki zignorował, wiedział, że tak jest, że to taka natura, ale ktoś był cierpliwy i zwiastował ci Ewangelię. Oglądałaś jego życie, słuchaliście tych ludzi. Przypomnijcie sobie tych, którzy zwiastowali wam Ewangelię. Byli cierpliwi. Gdyby skończyli przed czasem, gdyby powiedzieli nie, to nie, ale tego nie zrobili. Duch Święty pracował w nich i Duch Święty pracował w was. I oto był dzień, w którym zawierzyliście swoje życie Chrystusowi. Bóg używa ludzi. To wiemy z tego fragmentu. Bóg używa ludzi. Ewangelia dotarła do nich przez usługiwanie apostoła Pawła i jego współpracowników. Ewangelia dociera do innych ludzi w naszym mieście przez usługiwanie Janka, Piotra, Agnieszki, Marysi i jakkolwiek macie na imię. Ewangelia dociera do ludzi przez nas. Czasem aniołowie wyjątkowo to robią, czasem sny i widzenia wyjątkowo to robią, ale najczęściej Bóg posyła ludzi z krwi i kości, mnie i ciebie. Czytamy, że Duch Boży używał głoszonego przez nich słowa wielkiej mocy. Tak jak powiedziałem, to słowo wpadło i zaczęło wydawać plon. W wierszu 8 czytamy: od was bowiem rozeszło się słowo pańskie nie tylko w Macedonii i w Achaii, ale też wiara wasza w Boga rozkrzewia się na każdym miejscu, tak iż nie mamy potrzeby o tym mówić. Ludzie gadają o tobie. O twoim przemienionym życiu, o tym, że coś się wydarzyło w twoim życiu. Ja pamiętam, kiedy wiele lat temu, jak poszedłem do Ełku na te 8 lat, żeby tam służyć, zaczęli nawracać się młodzi ludzie, którzy byli pokonani przez życie, którzy stanowili taką właśnie alternatywę społeczną, ludzie uzależnieni od alkoholu, narkotyków, złych słów, złych obyczajów, wolnego seksu i wielu innych rzeczy, które stanowiło o ich potencjalnej radości w cudzysłowie, ale tak naprawdę byli niewolnikami. I oni zaczęli pęczkami się nawracać. Ewangelia jakoś tak dotarła do nich, że to życie ich zaczęło się przeprogramowywać. I wiecie co? Ja nie wiem, w jaki sposób ten kościół się zapełnił przez innych ludzi, ale prawdopodobnie stało się to przez plotkę. Stało się to w ten sposób, że ludzie zaczęli gadać o tym, że życie Jurka przemieniło się. Że życie Agnieszki przemienił. Zobacz, idź tam, zobacz, coś tam się wydarzyło w ich życiu. Ludzie chcą widzieć. Apostoł Paweł mówi, wasze życie, głośno mówi, nie tylko w waszym regionie, ale szerzej mówi, w innych miejscach, dlatego, że wasze życie jest wyraziste. Zaufaliście Chrystusowi i teraz przez was Ewangelia roznosi się. I wielu tych młodych ludzi nawróciło się i następni się nawracali przez świadectwo tych, którzy byli przemienieni. Pamiętam matkę, która przyszła do swojej rodzimej parafii tam w Ełku, do dużego kościoła i z synem, który miał właśnie problemy uzależnienia i mówi, a proszę księdza, jakby pomoc jakaś, coś. I od wtedy, co się rzadko oczywiście zdarza, ale się zdarzyło, no dlatego, że jeśli coś się dzieje, no to ludzie nie mogą tego wypierać, chociaż wypierają wiele rzeczy, to nie mogą. Ten proboszcz usiadł i mówi: wie pani co, niech pani pójdzie do tych baptystów, tam mu pomogą. To nie baptyści pomogą. Ale to zmartwychwstały Chrystus, Jego życie wpływało na tych ludzi, że to życie i smak, i patrzenie, i ubranie. Pamiętam, jak ten złom z nich spadał, różny, wiecie, te takie ozdoby różne, które mieli, te fikuśne, te włosy, te inne rzeczy. I ja myślę sobie, oczywiście nie mówiliśmy o tym, żeby oni się dostosowali do jakiegoś modelu takiego chrześcijańskiego sposobu ubrania, chociaż jest porządny sposób ubierania się, to żeby nie było. I widziałem, jak Chrystus zmienia to w nich. To On zmieniał ich fryzury. To On pozbawiał ich tego złomu z twarzy. To On robił inne rzeczy, które przemieniały. To On ich pchał z powrotem, żeby maturę zrobili. To On ich pchał do tego, żeby porządną rodzinę założyli. To On ich prowadził do tego, żeby pokochali swoje dzieci, które później im się rodziły. Cud przemiany człowieka. Mówi głośnie i jeśli coś ten świat współczesny dzisiaj potrzebuje, to nie kolejnych innych polityków, którzy nam będą obiecywali, czy edukatorów, którzy będą nas wprowadzali w pewne mądrości, które są ważne, ale nie najważniejsze. Ale Kościół, który będzie wyraźnie mówił o Chrystusie. O tym, że Chrystus jest wczoraj, dzisiaj i ten sam i na wieki. Że Duch Święty przemienia życie człowieka. Że twój charakter, z którym nie chce się przebywać i ludzie nie chcą z tobą gadać, bo już jak ty zaczniesz gadać, to oni wiedzą, że będziesz narzekał, że będziesz narzekała, że będziesz plotkowała, że będziesz źle mówiła o tych ludziach. On chce przemienić taki charakter na charakter podobny do charakteru, do słów, do zachowania Jezusa Chrystusa. I tego ludzie potrzebują. Nieporządnych, takich ułożonych chrześcijan w takim sensie, milczących jak cienie, przemieszczających się z miejsca na miejsce, ale ludzi, którzy żyją pełnią życia Bożego w tym świecie. Nie wstydzą się. Bracia i siostry, nie przepraszajcie, że żyjecie. Nie przepraszajcie, że żyjecie. Bądźmy listem otwartym. Jesteśmy miłą wonnością. Ta woń rozchodzi się przez twoje życie. Jak ja powiedziałem, i dobro, i zło ma swoje konsekwencje i swoją cenę. To ta miła woń się roznosi, ale to jest woń dla jednych do życia, a dla drugich do śmierci. Niestety tak jest. To my nie decydujemy o tym, czy człowiek przyjmuje Chrystusa, czy nie przyjmuje, ale my decydujemy o tym, że poddajemy się Duchowi Świętemu, żebyśmy byli listem otwartym. Więc przyjęli słowo, słowo rozniosło się wszędzie i my dzisiaj potrzebujemy tego samego. Później poszli za swoimi duchowymi przewodnikami, po drugie Tesaloniczanie, czyli zaczęli naśladować tych, którzy im to słowo zwiastowali. Wiersz 6, początek mówi: a wy staliście się naśladowcami naszymi. Kogo mają naśladować ci, którzy się nawrócą dzisiaj, przyjdą do tej wspólnoty czy do innej wspólnoty? Na kogo mają patrzeć? Będą patrzeć na was, bo jesteście modelowi. Bo jesteście ludźmi, którzy zawierzyli jakiś czas temu Chrystusowi. Aha, to ta pani jest tak wysezonowana i ten pan też jest tak wysezonowany w Chrystusie, więc to warto patrzeć na ich życie, warto posłuchać, jak oni gadają. Popatrzę, jak oni się zachowują w swoim małżeństwie. Ja chcę zobaczyć, jak to można żyć. A może mi pomogą w tym, żebym ja również przemieniał moje nawyki, te nawarstwienia, które mam w swoim życiu. Wiecie, ludzie potrzebują też patrzeć na innych. I to nie jest źle, że będą patrzeć na nas. Apostoł Paweł pisze do Tymoteusza: patrz na mnie, naśladuj mnie w tym, w tym, w tym. To nie jest źle tak powiedzieć, jeśli oczywiście coś się za tym kryje. Bądźmy szczerzy, uczciwi. Jeśli Pan przemienia nasze życie, nawet jeśli jesteśmy w procesie przemiany, i nie są to rzeczy doskonałe, tak jakbyśmy chcieli, z perspektywy tego, co wiemy, że powinno być. Słuchajcie, nie krygujmy się. Jestem tym, kim jestem. Bóg mnie przemienia. Jestem w procesie. Ja chcę naśladować, ja chcę być podobny do Chrystusa. Więc nie tylko przyjęli słowo, ale zaczęli naśladować życie apostołów. To, to jest ważne, żeby młodzi w wierze chrześcijanie szanowali i respektowali swoich duchowych ojców i uczyli się słuchając i obserwując dojrzałych, ugruntowanych w wierze i w słowie chrześcijan. I to jest oczywiste i tego wam życzę. Życzę, żeby tutaj siedzieli ojcowie i matki duchowe, na których będą mogli patrzeć i obserwować i posłuchać i podpatrywać. I dajcie się podpatrywać w tym waszym chrześcijańskim życiu. Bądźcie listem otwartym, będziecie błogosławieństwem. To po drugie. Więc po pierwsze przyjęli słowo, po drugie naśladowali tych, którzy byli dojrzali w wierze, którzy to słowo im zwiastowali. I po trzecie, oni ponieśli konsekwencje. I tu jest ten moment, który już dotknąłem. Słowo, które nas dotyka i nasza otwartość, żeby pójść za tym słowem, przebudowuje nasze życie, przemodelowuje nasze życie. I tam jest powiedziane, że ci ludzie czcili, bo w Tesalonice właśnie był kult bożków pogańskich, więc ci ludzie mieli książki, ci ludzie mieli swoje jakieś tam amulety, inne takie rzeczy, które mieli, które miały wielkie znaczenie dla nich duchowo, teraz pozbywali się tego. Wiecie, co jest ważne? Śmiecie trzeba wyrzucić. Śmiecie trzeba do śmieci. I nie wracać. Śmiecie się wyrzuca tak, żeby do nich nie wracać. Są ludzie, którzy zbierają i mają dużo śmieci w domu. I to tak, już nie mówię o tych, że to się przyda, tak, są takie typy, to się przyda, ale mówię o tych ludziach, którzy zaczynają chorować już na śmiecie i zbierają śmiecie i uważają, że jest to ich bogactwo, a to są śmieci. Śmiecie trzeba się pozbywać, wyrzucać ze swojego życia. I ci Tesaloniczanie to zrobili. Wyrzucili tych swoich bożków, pozbyli się tych swoich ksiąg, tych amuletów, tych jakichś tam ochronnych, że tu strzeże, tam i tak dalej. Pozbyli się, zawierzyli Chrystusowi. Zawierzyli Chrystusowi ze wszystkimi konsekwencjami. I teraz to, że oni upodobnili się do Chrystusa i przyjęli Ewangelię, zaczęli naśladować tym, którym zwiastowali, zaczęli doświadczać cierpień ze względu na Chrystusa. Wiersz 6b. Przyjęliście słowo w wielkim uciśnieniu, ale z radością Ducha Świętego. Zawsze nawrócenie ma swoją porcję doświadczenia. Nawrócenie zawsze ma swoją porcję doświadczeń i prób. Doświadczenie zawsze będzie się podobało jednym, a innym się nie będzie podobało. I ci, którym się nie podoba, będą na nas wywierali presję. Będą tworzyć ciśnienie. No nie idź. Rodzinę zdradzasz? Wiarę zdradzasz? Naród zdradzasz? Wow! Naród zdradzasz. Może niektórzy z was to słyszeli. No bój się Boga, tak? Zawsze nawrócenie ma swoje konsekwencje. Bo co tu dużo mówi? Czasem przyjęcie słowa Ewangelii przynosi też porcję kłopotów. Gdyż kiedy zbliżamy się do decyzji wiary, zbliżamy się też do miejsca walki. Kiedy zbliżamy się do decyzji wiary, ja pamiętam ile razy, kiedy wołałem ludzi do Chrystusa, żeby zamanifestowali swój głód, swoją potrzebę, pragnienie oczyszczenia, i kiedy głosiłem w takim miejscu jak to i prosiłem, żeby ludzie albo wstawali, albo mówili: tak, ja potrzebuję Chrystusa, Jezu, idę, czy jakkolwiek. Tu nie chodzi o gesty, tu chodzi o postawę, o serce. Ile walki w tym czasie jest, kiedy wzywasz ludzi do Chrystusa? Jedni przyjmują, inni nie przyjmują. Nawrócenie zawsze wymaga odwagi, dlatego że musisz się określić. Musisz stanąć wyraziście przy Bogu, przy Chrystusie. Ja tego doświadczyłem jako młody chłopak i zobaczyłem, że z moimi kolegami już więcej no nie mogę pójść na to wydarzenie, na tą imprezę, na takie zachowanie. To po prostu się nie godzi już mi jako chrześcijanowi. Musiałem to rozsądzić. Więc oni też naciskali na mnie. Zawsze będzie otoczenie, które nie ma tego smaku w Chrystusie, będzie naciskało na ciebie. Tak jak powiedział Pan Jezus do swoich naśladowców, cytuję: na świecie czeka was cierpienie, ale bądźcie odważni, ja zwyciężyłem świat. Ewangelia Jana 16 rozdział. Bądźcie odważni, ja zwyciężyłem świat. Zawsze wymaga odwagi, żeby być chrześcijaninem. Zawsze wymaga odwagi, żeby być chrześcijaninem. Więc myślę sobie, że to, że płacimy konsekwencje, jest naturalnie wpisane w nasz krwiobieg, dlatego że tak stało się z Chrystusem, tak stało się z apostołami. Zwykle w systemie tego świata, w myśleniu ludzi tego świata, nie ma miejsca na to, żeby Bóg zajął taką pozycję w życiu człowieka, że się poddajemy Jemu i nazywamy Go Panem swojego życia, czyli tym, który zarządza. Dlatego też daje nam wiarę, daje nam ufność, daje nam zaufanie i mówi: nadzieja nie zawodzi, bo opiera się na miłości samego Boga, którą Duch Święty zesłany nam przez Boga wlał w nasze serce. List do Rzymian, 5 rozdział, mówi o tym. Próby po prostu sprawdzają naszą wiarę, a ona wzrasta. Wiara jest poddawana próbom i koniec. I tak jest, i tak będzie, i ona będzie nas kształtowała, będzie nam pomagała upodobnić się do Chrystusa. I teraz po czwarte, i powoli lądujemy, Tesaloniczanie są zachętą i dodają odwagi, dopingują inne zbory. Wiersz 7. Tak, iż staliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i w Achaii. Staliście się wzorem dla wierzących w Macedonii i Achaii. Chrześcijanie, my możemy dwojako oddziaływać na siebie. Ja to podaję jako przykład w małżeństwie. Mąż i żona są jak winda. Albo cię do góry, albo cię na dół. Chrześcijanie mogą siebie albo do góry, albo mogą neutralizować nas do działania. Więc oddziaływujemy na siebie dwojako. Albo zachęcamy się wzajemnie, albo zniechęcamy. I zaczynamy mówić źle o jednostkach, ale też o wspólnotach. O, tamta wspólnota, tamten zbór, to i to nas podnosi, fajnie, ci ludzie żyją, są witalni w Chrystusie, są otwarci, są listem otwartym, ale tam coś się zepsuło, coś to siada, coś stracili. Nie chodzi o pomnażanie, bo pomnażanie wcale nie świadczy o tym, że jest dobrze. Tylko samo pomnażanie. Ale chodzi o jakość wierzących, którzy żyją, a szczególnie, którzy żyją wychodząc z tego miejsca tak jak to i idą do miejsc, w których więcej czasu przebywają, że ich życie się nie zmienia, dlatego mają prawo do tego, żeby podnosić swoje ręce w czasie nabożeństwa, oddawać Bogu chwałę, modlić się i tak dalej, i tak dalej. Gdzie jest tajemnica tego, że oni dopingują i dodają sobie wiary? Ich tajemnica to wiara, nadzieja, miłość. To te trzy motywatory duchowego chrześcijańskiego życia. I dobrze jest widzieć, jak te przykłady nie są tylko przykładami na chwilę, ale to są przykłady, które się rozwijają, które wzrastają w Chrystusie. I gdyby o was tutaj w Giżycku mówili, warto pojechać do Giżycka na to nabożeństwo kościoła. Zobaczycie wierzących. Zobaczycie wierzących, którzy idą za Chrystusem. Warto do nich pojechać i zobaczyć, jak oni śpiewają, jak oni się modlą, jak oni zwiastują Chrystusa. Ale jeszcze bardziej warto popatrzeć na nich, kiedy wyjdą z tego miejsca. Ile nadziei wnoszą w to miasto. Jakim są błogosławieństwem w swoim miejscu pracy, na swoich studiach, w swoim wojsku, w swoim sklepie, gdziekolwiek pracują, gdziekolwiek są. Warto patrzeć na tych ludzi. Nie ma nic złego w naśladowaniu życia tych, którzy naśladują Chrystusa. Byli entuzjastyczni. Naśladowali Pana Jezusa, naśladowali tych, którzy im zwiastowali Ewangelię. Wiersz 8. Od was bowiem rozeszło się słowo pańskie, nie tylko w Macedonii, Achaii, ale też wiara wasza w Boga rozkrzewiła się na każdym miejscu, tak iż nie mamy potrzeby o tym mówić. Słowo pańskie było widoczne w całej ich postawie. Można było powiedzieć, ich życie mówiło głośno jak dzwon, z entuzjazmem, że można było o tym wszędzie usłyszeć. Więc chciałbym zostawić wam to słowo. Oczywiście kończy się ten fragment, ponieważ Tesaloniczanie mieli trochę kłopotu i tego nie dotykałem, z paruzją, z powtórnym przyjściem Pana Jezusa. Tam jest kwestia w późniejszych rozdziałach, że kiedy, ci co umarli, to oni zmartwychwstaną wcześniej i tak dalej. Nie dotykamy tego tematu, ale jedno chcę powiedzieć. Bracia i siostry, maszerujemy w tym życiu wiary. Naśladujemy Pana Jezusa. Dlatego między innymi. Dlatego oczywiście, że nam jest dobrze i że widzimy, że ten styl życia jest zdrowy, jest błogosławiony. Ale będzie dzień, w którym zobaczymy naszego Zbawiciela powracającego, który przyjdzie po swój Kościół. Po kogo przyjdzie? Po tych, którzy przyjęli Słowo. Po tych, którzy roznosili to Słowo innym. Po tych, którzy byli wierni Jemu. Po tych, których Duch Święty przeprogramował. Pan nadchodzi. Jeśli to jest napisane za czasów apostoła Pawła, 51-52 rok datuje się na powstanie listu do Tesaloniczan, to my jesteśmy dużo dalej. Czyli to przyjście Chrystusa, można powiedzieć, już powoli powinno być bardziej słyszalne przez nas, przez to pokolenie. Pan nadchodzi, Jezus nadchodzi. Po kogo On nadchodzi? Po swój Kościół. Ale On przychodzi też, żeby osądzić świat. Świat za ich niewiarę, świat za ich bezbożność, świat za odrzucenie. Przyjdzie ten, który siedzi dzisiaj po prawicy Boga Ojca. On przyjdzie we właściwym czasie, kiedy karty historii się domkną. Kiedy nie będzie już miejsca ani czasu na poprawki. Już nie będzie czasu na wyznanie, że Jezus jest Panem, że Jezus jest Zbawicielem. Już nie będzie czasu na to, żeby zgiąć swoje kolana i powiedzieć: Jezu, ratuj mnie. Jezus nadchodzi. Jezus przychodzi do swojego kościoła, do swojej oblubienicy, bo ona jest gotowa. I czytamy w pierwszym liście do Tesaloniczan w 4 rozdziale: Pan zstąpi z nieba na głos Archanioła i dźwięk trąby Bożej. Wtedy najpierw ożyją zmarli wierzący, a potem my, jeszcze żyjący, jednocześnie z nimi zostaniemy pochwyceni ku obłokom na spotkanie z Panem i pozostaniemy z Nim już na zawsze. Dodajcie sobie nawzajem otuchy tą wiadomością. Bracia i siostry, wszystkie plany i ambicje światowe będą unieważnione na wieki. Ludzie, którzy jeszcze niedawno wyśmiewali się z Twojej wiary i z wierzących, i z chrześcijaństwa, będą próbować wzywać Jezusa głośno i wołać, patrząc na tych, których kiedyś wyśmiewali. Będą widzieć unoszących się ich w powietrzu na spotkanie ich Pana, którzy idą do Tego, który jest zmartwychwstały. Będą widzieć ich jaśniejących jak blask słońca, bo dla wierzących nastąpi wieczne zwycięstwo. Życzę Wam, żebyśmy nie tylko przetrwali w tym świecie, ale żebyśmy byli pochodnią, która niesie Ewangelię. Żebyśmy byli zachętą dla tych, którzy dzisiaj zadają pytania, którzy mają wątpliwości. Dla tych, którzy patrzą się na życie jakiegoś niecnego wierzącego, który wprawdzie wyznał, że jest wierzący, ale jego życie zupełnie nie świadczy o tym. Życzę Wam, żeby w tym domu Słowa Bożego i modlitwy spotykali się ludzie, którzy są wzorcem wiary. Ludzie, którzy nie wstydzą się Chrystusa. Wyjdziecie z tego miejsca, ja to wciąż powtarzam i będę powtarzał przez najbliższe lata. Wychodzimy z tego miejsca, wracamy do rzeczywistości. Nie, my chodzimy w rzeczywistości, którą jest Chrystus. W tej mocy Ducha Świętego życzę Wam, żyjcie, cieszcie się tym życiem, roznoście Ewangelię, bądźcie cierpliwi dla tych, którym głosicie Ewangelię. Niech Bóg Was błogosławi, dlatego że nadchodzi dzień, w którym spotkają się wszyscy, którzy Jemu zawieszyli. Podnośmy nasze głowy i oddajmy Jemu chwałę. I teraz ze 3-4 modlitwy proszę, żebyśmy pomodlili się. Powstańmy i kto chciałby podziękować Bogu za to słowo, kto jest napomniany, kto jest zachęcony, o Bogu oddajmy chwałę. Krótko, ja wiem, że macie zaraz konferencję zboru i będziecie pracować, ale oddajmy Bogu chwałę. Jeśli ktoś chce o coś poprosić, to proś, ale zacznijmy od uwielbienia, od dziękczynienia, od chwały dla naszego Boga. Módlmy się. Kto chce głośno, to powiemy amen na Twoją modlitwę. Módlmy się.